Przy mikrofonie Kornel Wawrzyniak, a to jest Inny Punkt Widzenia. Program tygodnika Przegląd, w którym omawiamy najnowsze wydarzenia. Po drugiej stronie mikrofonu redaktor Robert Walenciak. Dzień dobry, Robercie.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Kornelu.
I co? Wybory po wyborach, trochę wybory w trakcie, czyli co o samorządowych wyborach sądzimy? Dzisiaj będziemy rozmawiali między sobą i z Państwem. Gdzieniegdzie wyniki doprowadziły do drugiej tury, dlatego jesteśmy trochę w trakcie. W innych miejscach wygrana poszczególnych kandydatów była zaś jednoznaczna. I wiesz, że było coś takiego w jednej miejscowości, że doszło do małżeńskiej sprzeczki i to takiej dosyć brutalnej, bo była taka miejscowość, w której wyniki były porówno. Małżonkowie po ogłoszeniu tego, że będzie druga tura i że wyniki tak bardzo tam po ileś tam głosów równiusieńko, zaczęli się sprzeczać i żona zaatakowała mężczyznę, męża w sensie, kością z zupy i brutalnie go zraniła.
Coś okropnego. No tak, ale tym się mniej interesowałem. Myślę, że jeśli chodzi o te wybory, to one dzielą się tak jak rozmawialiśmy tydzień temu, dzielą się na wiele rozmaitych wyborów, ale my skupmy się na politycznych, na wynikach do sejmików wojewódzkich, no i ewentualnie na walce o prezydenturę dużych miast. Sejmiki wojewódzkie. No co było niezwykle istotne i czego nie byliśmy w stanie przewidzieć do końca, to była frekwencja. Nie wiedzieliśmy, jaka ona będzie. Czy ona będzie mała, czy bardzo mała, bo do tego to się wszystko sprowadzało. Innymi słowy, czy część elektoratu, który głosował na partie demokratyczne w październiku, pójdzie do wyborów, czy też odpuści je sobie, uważając, że wszystko już jest załatwione. No, okazało się, że tak rzeczywiście było, że ten elektorat sobie odpuścił, że nie dał się skusić na dogrywkę i w związku z tym no, frekwencja była niziutka. Ja może podam proste dane. W październiku 75% Polaków, teraz 51%, czyli w liczbach bezwzględnych w październiku mieliśmy 21 milionów ludzi, którzy poszli do wyborów, teraz ledwie 15. Słabo.
No myślę, że frekwencja była dość dużym zaskoczeniem, szczególnie dla rządzącej koalicji, tak? Bo tutaj dane są takie, że do wyborów nie poszli przede wszystkim ludzie młodzi. Mieliśmy więc dużo mniejszy udział wyborców młodszych, szczególnie w grupie 18-29, bo niewiele ponad 38%, a to oznacza, że o wynikach wyborów zdecydowały w samorządowych wyborach, czyli tych, o których mówimy, zadecydowały głosy elektoratu starszego, szczególnie w tej grupie około lat 60, żeby było ciekawie. No i jest kilka, myślę, takich czynników, które decydują o tym, że no, te wybory samorządowe się po prostu nie cieszą dobrą, znaczy może tak popularnością się nie cieszą z kilku powodów. Jednym z nich jest, mam wrażenie, to, że ten zryw, który był, tu nie powiem nic odkrywczego, ale zryw, który mieliśmy w październiku 2023 roku, po prostu niektórym wystarczył. Ludzie doszli do tego momentu, że okej, zrobiliśmy swoje, był zryw, zmieniła się władza, a to, co się dzieje tutaj teraz na naszym podwórku, no to tak. To jest paradoksalne, bo to jest, mówiłeś o tym w zeszłym tygodniu w naszym podcaście. Paradoksalne jest właśnie to, że ta władza jest nam na co dzień najbliższa i to ona decyduje o różnych, bardzo takich przekładających się na nasze życie codzienne kwestiach. No ale z drugiej strony jest też tak, że źle się w Polsce nie żyje, bo ładne są chodniki, ścieżki rowerowe cały czas powstają, po chodnikach się chodzi, ścieżki są. Gorzej z tak zwanymi słowojkami, bo tutaj kilka razy na łamach przeglądów zresztą poruszano ten temat, że kiepsko jest akurat z toaletami, ale to inna kwestia. Więc ludziom pewien taki poziom wystarcza. Zmieniła się władza, jest okej. Więc mamy odhaczone dwie rzeczy. I trzecia rzecz ciekawa, na którą można zwrócić uwagę, to jest to, że przecież w wyborach samorządowych nie uczestniczą wyborcy z zagranicy. Znaczy, no oczywiście paradoksalne byłoby, gdyby uczestniczyli.
Tak, bardzo dziwne.
To by było bardzo dziwne, ale to jest ponad 500 tysięcy osób.
No tak, ale mieliśmy, poszły elektoraty twarde do tych wyborów. Mogę postawić tezę, że elektorat demokratyczny był bardziej zdemobilizowany. Uważał, że wszystko jest załatwione, nie ma po co walczyć, więc zwłaszcza młodzież, nie poszedł on do wyborów. No i teraz mamy tezę w tej chwili taką, to się przetacza przez media, że PiS te wybory wygrał, że odniósł wielki sukces, że rachuby Donalda Tuska zczezły. I no, chciałbym rozszyfrować te opinie. Więc one moim zdaniem wynikają z rozdmuchanych oczekiwań, zbyt wielkich oczekiwań, które były przed wyborami, a te oczekiwania sprowadzały się do tego, że PiS zostanie zaorany, że dostanie wygra w jednym województwie podkarpackim, może w lubelskim i koniec. No, on tymczasem będzie miał władzę również w województwie świętokrzyskim, małopolskim, no i najprawdopodobniej podlaskim. To jest oczywiście mniej niż miał, bo PiS stracił łódzkie i mazowieckie, ale i śląskie, ale więcej niż obserwatorzy, dziennikarze, publicyści mu dawali. Dlatego ogłasza sukces. I teraz pytanie, dlaczego tak się stało? No, jest kilka elementów w moim przekonaniu, które się na to złożyły. Po pierwsze, proza życia. Otóż PiS w ostatnich miesiącach był zajęty sobą i to paradoksalnie, a także stracił telewizję publiczną i to paradoksalnie spowodowało, że PiS-u było mniej w mediach. Więc nie mobilizował swoimi głupimi wystąpieniami przeciwników PiS-u. Nie słyszeliśmy Macierewicza, nie słyszeliśmy Kaczyńskiego, tych jego opinii o świecie, o Polakach. W związku z tym...
No tak jak się kiedyś ukrywało przed wyborami takie osoby jak Macierewicz czy nawet Kaczyński.
Tak. No więc teraz
wszyscy byli ukryci.
Teraz byli ukryci w sposób naturalny, więc tych kłamstw premiera byłego Morawieckiego też nie musieliśmy słuchać. Więc znaczna część, to zdemobilizowało znaczną część wyborców
takiego bloku, nerwa nie mieli,
bloku demokratycznego. Tak. Tak jest. To jest pierwszy element. Drugi element, co było w telewizji, w mediach, no byli rolnicy demonstrujący. W związku z tym oni demonstrowali, oni walczyli o byt rolników, a władza nie potrafiła sobie z tym dać rady. W związku z tym zmobilizowana została wieś, zmobilizowane zostały te województwa bliskie produkcji rolnej, no, w wielkim stopniu wyborcy PiS-u. Oczywiście możemy mówić, że te sprawy wsi, sprawy rolnictwa, to wszystko zabagnił PiS i komisarz Wojciechowski, to jest ich wina i oni zostawili ten cały bałagan następcom, no ale ci następcy nie potrafili sobie przez wiele, wiele tygodni z tym dać rady.
Tu ci wejdę w słowo, bo profesor Wódz na naszych łamach w pytaniu tygodnia mówił o tym, że pytaliśmy, czy sytuacja na wsi, sytuacja z rolnikami jakoś wpłynie na wyniki wyborów. No i profesor Wódz powiedział, że to zależy, kogo się za to obwini. Czy tych, którzy namieszali, czy tych, którzy nie potrafią sobie z tym poradzić. No i wychodzi na to, że za sprawczość oceniono ekipę obecną, a nie poprzedników.
Tak jest. No więc i to widzimy zresztą w wynikach tych wyborów. Najbardziej zmobilizowane były województwa rolnicze. Wieś, z reguły tak jest, że frekwencja wyborcza jest dużo, dużo wyższa w miastach niż na wsi. To jest 70-50. Teraz okazuje się, w tych wyborach samorządowych frekwencja na wsi była wyższa niż w miastach. Więc to pokazuje, którzy wyborcy poszli do urn.
Ja ci jeszcze tylko jedną, bo to jest ciekawostka. Dotarłem do takiego badania CBOS-u, w którym zapytano kilka tygodni temu. Co Polacy sądzą o protestach rolników? I wychodzi, że 81% Polaków popiera organizowane ostatnio w całym kraju protesty rolników, z czego połowa osób deklarowała nawet zdecydowane poparcie, tylko co siódmy badany, czyli 15%, był przeciwny.
No proszę, i teraz oczywiście pomijam sprawę organizatorów tych protestów, bo tam ludzi PiS-u, oni nie byli najważniejsi w tych, jeśli chodzi o grupę organizatorów. Oni stali gdzieś daleko, daleko. No ale śmietankę zebrał PiS. Dobrze, to jest kolejny. Kolejny element to jest, tak oceniam, ogólna słabość ekipy rządzącej. Dlaczego mówię ogólna słabość? Dlatego, że ten rząd jest, tak już też mówiliśmy to wielokrotnie, nierówny. Obok ministrów sprawnych, dobrych, są ministrowie przypadkowi. To nie mogło dobrze działać. To moszczenie się na stanowiskach, ta gromada tych wiceministrów, to okazało się złe. To wyborcy wychwycili. No i kłótnia, o czym trzeba powiedzieć, bo to jest równie, to jest jedna też z głównych przyczyn, kłótnia w obozie rządzącym. My też nie mieliśmy złudzeń, wiedzieliśmy, że do tej kłótni dojdzie, dlatego że zbyt wielkie tam są różnice w gronie tych trzech ugrupowań. Zbyt duże i kłótnia musiała nastąpić.
Ale te trzy ugrupowania składają się jeszcze z mniejszych.
Jeszcze
tak
z mniejszych.
Jakby tak popatrzeć na to, to jest 11 pewnie ugrupowań.
Pewnie jest 11 ugrupowań i każdy walczy o swoje miejsce, każdy się rozpycha, a nie zostały zbudowane mechanizmy, które by to jakoś mogły tę kłótnię w cywilizowane ścieżki.
Jest za dużo elementów. To jest tak, że patchwork to jest taka, można powiedzieć, że patchwork jest jeszcze sztuką, kiedy jest kilka elementów i masz ładną narzutę, no ale to już jest cerowanie skarpety.
Kłótnia była też efektem pewnych rachub politycznych. Otóż, ponieważ Hołownia ma ambicje prezydenckie, no nie chciał wejść w koalicję z Platformą. No, a ponieważ Platforma nie chciała być zepchnięta na lewo, nie chciała wejść w koalicję z Lewicą. Zresztą Tusk ma takie ochotę ewidentną zmarginalizować Lewicę, zmarginalizować Czarzastego.
Wyniki wyborów w Warszawie doskonale pokazują, na co chrapkę ma Platforma, jeśli chodzi o ten elektorat lewicowy, bo tutaj użyję takiego trochę pogardliwego określenia, ale ta kawiarniana lewica, kawiorowa tak. Lewica, no dała jednoznaczną wygraną, mimo tam całkiem niezłego wyniku Magdaleny Biejat, no ale jednak prawie tam 50%, a naście to nie ma startu. W każdym razie no widać, że to jest pewien taki patent Tuska na podkradanie tego elektoratu.
Zdecydowanie. To jest,
krok po kroku. Lewica bardziej taka światopoglądowa na zasadzie chcemy mieć aborcję, chcemy mieć dużo innych rzeczy. Nazwijmy to, że takiego luzu światopoglądowego i to tyle.
I to tyle.
No więc, ale to Platforma zamiata cały czas.
Tusk krok po kroku morduje Lewicę i Czarzasty z Biedronią są bezradni, tutaj popełniają błędy, o których ja sam pisałem parokrotnie i oddają pole. No dobrze, ale ponieważ mamy taką sytuację, ci wszyscy ludzie bronią się. No to spowodowało awanturę wewnątrz koalicji. Te osławione słowa posłanki Żukowskiej, szefowej klubu Lewicy, do marszałka Hołowni, no to wzbudziło taki chaos i niesmak. W związku z tym koalicja poszła do wyborów pokłócona, ciężko, poobrażana i to w dużym stopniu zdemobilizowało jej wyborców. No, spowodowało takie poczucie na przykład u kobiet, że ich sprawy zostały gdzieś tam zapomniane, odpuszczone, że tym się nikt nie zajmuje, a jeżeli się zajmuje, to w atmosferze awantury, kłótni i tego wszystkiego. Zresztą no, Sejm, gdy rozmawiamy jeszcze przed obradami Sejmu, no, Sejm pokaże, w jakim to wszystko jest w stanie.
Tu ci się wtrącę, bo ja niedaleko Sejmu często się przechadzam. Wczoraj przechodziłem akurat brać paczkę z paczkomatu i jeździł cały dzień tuż pod Sejmem, pod wjazdem do Sejmu. Jeździł samochód z przyczepą, z takim ogromnym plakatem Szymon, 80-kilka% wyborców opowiada się za aborcją. Przypominamy ci to.
Przypominamy. No,
taki mniej więcej jest klimat. Na rogu było jeszcze kółko modlitewne, ale to już...
Więc jest sytuacja, jaka jest. I w związku z tym te wszystkie elementy, duże, drobne, one odebrały procenty, odebrały głosy koalicji rządzącej. No i mamy taką sytuację, jaką mamy. To znaczy mamy wielką mobilizację wsi, mamy klęskę PiS-u w miastach. W Krakowie kandydat PiS-u nie wszedł do drugiej tury, we Wrocławiu nie wszedł do drugiej tury, w Warszawie zdobył 18%, odpadł już na starcie, więc mamy, czyli gigantyczna klęska, no ale duży sukces, wielki sukces na wsi. Co możemy też powiedzieć, że jest to też porażka PSL-u, trzeciej drogi, która nie potrafi o wyborców na wsi zawalczyć. No a jeśli chodzi o lewicę, no też lewica zawsze mówimy, są to sprawy światopoglądowe plus sprawy społeczne. No jeśli chodzi o sprawy światopoglądowe, lewica tu w miarę odrabia tę lekcję, to w sprawach społecznych jest klęska. No, 4% robotników głosuje na lewicę. To jest ostatnia, więcej głosuje nawet na Konfederację ludzi z tej grupy zawodowej niż na lewicę. Więc o czym to mówimy? Jest to coś niebywałego, by partia, która chciałaby reprezentować interesy robotników, również interesy robotników, jest przez nich wyjątkowo nieceniona, nieszanowana. Ostatnia, jest ostatnią w tej grupie w wyborze. Jest ostatnim wyborem dla tej grupy.
Ja bym się jeszcze na chwilę cofnął do zabawy procentami a propos wygranej lub przegranej poszczególnych partii, bo z jednej strony mówimy tak, koalicja przegrała, nie posłużyło jej to, że się rozłamała, no ale z drugiej strony no jednak mamy 30% Platformy, koalicji i 15% trzeciej drogi. To razem daje ponad 40%.
Tak. No ja mam te dane, bo się z nimi zapoznałem. Wszystko zależy od tego, jak liczymy. No, znaczy, czy dodajemy głosy...
Czy my ich dodajemy, czy nie.
Czy nie.
Bo to jest też... I chciałbym zaznaczyć, że jednak jest inna specyfika władzy samorządowej i tego, jak to wszystko się dzieje w samorządach, a inaczej dzieje się w Sejmie.
No to może coś powiem takiego, że w 2023 na PiS głosowało 7 600 000 obywateli, a teraz w wyborach tych samorządowych dla sejmików wojewódzkich 4 miliony 900. No to można powiedzieć, że 2 miliony 700 000 wyborców PiS stracił. No a na Platformę było 6 milionów 600 tysięcy w 2023, teraz jest 4 miliony 400, więc można powiedzieć, że ponad 2 miliony Platforma straciła i tak dalej, i tak dalej. Ale możemy też sumować, więc głosy Platformy Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy to jest 52%, które się zderza z 30 paroma procentami wyborców PiS-u. Tak wygląda rzeczywistość realna, no ale jest rzeczywistość jeszcze polityczna, rzeczywistość symboliczna i ona się zderza z pewnymi oczekiwaniami. Oczekiwania były takie, nie my je głosiliśmy, to z pewnym zawodowym zadowoleniem to mogę stwierdzić, nie my je głosiliśmy. Były takie, że PiS zostanie zaorany, no on nie został zaorany. Co więcej, to, że nie został zaorany, powoduje najważniejszą rzecz, że w tej chwili on jest jedyną alternatywą dla obecnego układu rządzącego. Jedyną, nie ma innej. Nie Konfederacja, bo Konfederacja jeszcze jest za słaba.
Sugerujesz, że teraz PiS przejmie strategię dawną Platformy, czyli będzie antykoalicją rządzącą, tak jak kiedyś Platforma była antypisem.
Tak, zdecydowanie PiS, wiatr dmuchnął w żagle PiS-u, dlatego że to jest jedyna alternatywa. Więc oczywiście my To jest niebezpieczne dla Konfederacji, dlatego że to może w dłuższej perspektywie zabierać jej wyborców i Konfederacja musi ten temat przepracować.
Wiesz co, ale z drugiej strony tak rozmawiamy o tym, że Konfederacja ruszy to, ruszy tamto długofalowo, ale cały czas w okolicach tych 8% są, no które tak. By wybory nie były.
No tak, ale oni nie chcą być 6-8%, oni chcą wskoczyć na kilkanaście procent, no, na dwucyfrówkę, no trwale, no. Prawda? Więc, no a mogą żywić się tylko wyborcami w zasadzie teraz, tylko głównie wyborcami PiS-u. No i jest to groźne również dla Lewicy. Lewica musi przepracować swoją sytuację. To jest temat na długą rozmowę, na pewno nie na dzisiaj, ale obecna sytuacja, to trwanie jedną nogą w koalicji, a drugą gdzieś tam obok, tą razemową, nic jej nie daje. Jest to po prostu sytuacja taka, że w kolejnych wyborach będzie traciła na rzecz partii Tuska.
A nie myślisz, że to jest przez pewien brak takiej spójności po prostu na lewicy? Mówi się, że lewica jest kobietą, a to czemu lewica nie ma liderki?
Nie ma liderki. No, myślę, że w dzisiejszej polityce, kiedy osobowość lidera jest tak istotna, rzeczywiście brak nie tyle nawet wyrazistego, co takiego lidera, któremu moglibyśmy zaufać, którego wyborcy lewicy, któremu by wierzyli, którego by szanowali, no jest rzeczywiście kłopotem. To jest kłopotem. Można dużo powiedzieć o tym, że Robert Biedroń ma dużo wdzięku i no jest miły, sympatyczny. Można mówić dużo o pewnej takiej skuteczności w rozgrywkach partyjnych Włodzimierza Czarzastego, no ale to jest wszystko za mało. No, to, że ktoś się ładnie uśmiecha albo ktoś, że kogoś potrafi wykiwać, no to jest za mało.
Ale myślę, elektoratowi też się wcale tak dobrze nie kojarzy. To
elektorat jest 20%, nie ma swojego lidera, a z drugiej strony sam jestem ciekaw, jak długo ten elektorat będzie znosił głosowanie na Platformę, bo Platforma jest jego głównym wyborem, kiedy z tej Platformy de facto nic nie dostaje. Więc no tak, to jest takie w jedną stronę. No, my dajemy, a niewiele dostajemy. Więc tu jest ten kłopot, jeśli chodzi o ludzi o poglądach lewicowych. No i zobaczymy, jak lewica to przetrawi, jak to przebuduje. Czy no coś się zdarzy takiego, że jej postulaty będą wreszcie realizowane. Natomiast jest jedna rzecz, o której musimy jeszcze powiedzieć na zakończenie. Tusk stoi przed wyborem w tej chwili. On wie, że próbując zamordować lewicę w tych wyborach, odrzucając koalicję z lewicą, zagrał za wysoko. To spowodowało to, że PiS dobrze się czuje i PiS obronił te kilka sejmików. W związku z tym może udawać, że jest dla PiS-u dobrze. To jest jedna rzecz. On będzie musiał coś zrobić. Będzie musiał zrobić porządek w tej koalicji. Na nowo koalicję przebudować. Jak to zrobi? Tego nie wiemy. No wiemy, że ma kilka rozwiązań. I takie odnoszę wrażenie, że dojdzie, bo mówi tak, chce zmieniać rząd. Mówi, że no, trzeba tutaj rząd dokonać pewnych korekt ministerialnych. No to jest takie mieszanie w zupie. No. Nie sądzę, by to przyniosło wiele. Ale z drugiej strony mówi też, i to mówił przed wyborami, że trzeba bardziej energicznie rozliczać ten dawny PiS, to złodziejstwo, to wszystko, co tam się działo, to ludzie nie mogą o tym zapomnieć. No zobaczymy, ale to też jest zapowiedź twardej gry, powrotu do państwa takiego wysokooktanowego, którego mieliśmy w czasach PiS-u. I tego, no nie wiem, czy się tego obawiam. Chyba się tego obawiam, bo nie chciałbym państwa wysokooktanowego, a wszystko ku temu zmierza. Zwłaszcza, że Jarosław Kaczyński, którego wszyscy już kładli do politycznego grobu, wstał z tej trumny, otrzepał się i atakuje.
Ja mam jeszcze inną rzecz, bo na koniec, bo rozmawiamy o takich różnych alternatywnych rzeczach teraz. Tak. Okazuje się, że PiS się stał alternatywą dla tej koalicji, no tak, jedyną tak. I tak dalej. No więc już jak bawimy się w alternatywną rzeczywistość, to pomyślałem sobie tak, czy Platforma, a raczej koalicja rządząca, nie stanie się w kontekście tego, jak rozłożyły się wyniki wyborów, PiS-em. W sensie podcinania skrzydeł samorządom dzięki decyzjom na stopie centralnej. Pamiętasz, jak przez 8 lat wszystkie samorządy, które były niezależne od PiS-u, dostawały po uszach. Świetnym przykładem było Trójmiasto.
Tak, oczywiście.
Pan prezydent Szczurek już nie będzie prezydentem Szczurkiem Gdyni, bo jako jedyny nie dogryzał PiS-owi, więc zaczął w pewnym momencie dostawać swój kawałek tortu. Sopot i Gdańsk na tym cierpiał, ale było tak w wielu samorządach, mniejszych i większych, które były niezależne od PiS-u. I teraz jest pytanie, czy koalicja rządząca przypadkiem nie zrobi takiej samej sztuczki, czyli po prostu nie będzie dawała odpowiedniego kawałka tortu tym gminom, tym samorządom, żeby pokazać, ha, widzicie, tak żeście zagłosowali, nie na nas, no jest słabo, jest kiepsko im idzie. Bo to w domyśle jest tak, że kiepsko im idzie.
Mam nadzieję,
a bez pieniędzy będzie szło kiepsko. Tylko to ze szkodą dla wszystkich obywateli jest oczywiście.
Mam nadzieję, że tak nie będzie.
Też mam taką nadzieję.
Natomiast mam w 100% pewność taką, że te wszystkie, że nie, że te wszystkie, że tak będzie gadane. To znaczy, że te wszystkie samorządy pisowskie będą wystawiały gigantyczne rachunki, będą krzyczały o wiele za wysokie, będą krzyczały, proszę bardzo, jak to jesteśmy gnębieni przez zły PiS. No to jest metoda PiS-u, o której już zapominamy powoli, ale która przecież była praktykowana, że wszyscy wokół źli, wszyscy na nas dybią, wszyscy nam też zazdroszczą, no ale ogólnie jest tu taka tworzenie takiego zamkniętej twierdzy, syndrom oblężonej twierdzy, tak PiS budował. I teraz oczywiście te kawałki Polski, którymi będzie dalej zarządzał w samorządach, czyli na wschodzie, Podkarpacie, mamy Lubelszczyzna, województwo małopolskie, świętokrzyskie, tam będzie, mając te swoje przyczółki, będzie dalej tworzył taki syndrom oblężonej twierdzy, skrzywdzenia, poniżania. No tak ten PiS ma, niczego innego się po nim nie spodziewam.
To był, proszę Państwa, Robert Walenciak, ja nazywam się Kornel Wawrzyniak, a to był Inny Punkt Widzenia, program tygodnika Przegląd, w którym omawiamy najnowsze wydarzenia. Zapraszamy do kiosków i na naszą stronę internetową tygodnikprzegląd.pl, gdzie można wykupić dostęp do e-prenumeraty i naszego obszernego archiwum. A dzisiaj dziękujemy za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy, zapraszamy za tydzień.